Przeczytam jeszcze raz fragment, o którym zaczęliśmy mówić tydzień temu. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 31 do 32 wersetu. Powiedziano, kto rozwodzi się z żoną, niech jej da list rozwodowy, a ja wam powiadam, każdy, kto rozwodzi się z żoną, z wyjątkiem przypadku rozpusty, sprawia, że ona dopuszcza się cudzołóstwa. I kto żeni się z rozwiedzioną, dopuszcza się cudzołóstwa. Mówiliśmy coś nieco na temat małżeństwa ostatnio, ale to takie pytanie przypominające. Co to znaczy, że małżeństwo jest przymierzem? Czym jest przymierze?
Związkiem, obietnicą.
Związkiem, obietnicą, czyli kontraktem jakimś?
No, to w pewnym sensie.
I tak, znaczy przymierze jest kontraktem, ale przymierze jest kontraktem, który rodzi relację bardzo konkretną.
No to każdy kontrakt chyba rodzi relacje.
Tak, tylko że są kontrakty, które rodzą relację czysto prawną,
no.
A przymierze jednak rodzi taką relację bardziej osobistą. Nie?
A, no właśnie, posłuchajcie. To był jeden z problemów, które Luther miał i z którymi się zmagał, ze względu na to, że jego pierwotne zrozumienie tego, w jaki sposób, czy też na jakiej podstawie, jaki jest mechanizm, według którego Pan Bóg usprawiedliwia grzesznika, no bo teoretycznie nie powinien, oparty był na średniowiecznym zrozumieniu przymierza, które było, i to średniowieczne rozumienie przymierza było, przynajmniej według teologów, było takie, moglibyśmy powiedzieć, czysto kontraktowe, nie? Rzeczywiście Pan Bóg zobowiązał się do tego, że jeśli człowiek nam przynajmniej okaże skruchę, no to już zaliczy mu tę skruchę na poczet, w sensie, że pokuta, czy też skrucha była nieproporcjonalnie mniejsza w stosunku do winy, nie? Więc gdyby to było tak położone na uczciwych szalach, nigdy by nie przeważyło win, ale ponieważ Pan Bóg się przymierzem, czyli kontraktem zobowiązał, no to on to honoruje, nie? Później Luther stwierdził, no tak, ale nie, to nie może tak być, ze względu na to, że kiedy Pan Bóg usprawiedliwia nas, to nie działa tylko i wyłącznie na zasadzie, nie wiem, mamy w zeszycie 3 strony zapisane naszych długów w sklepiku osiedlowym, nie? A Pani łaskawie skreśla je.
Wszystkie te rąk w stronie.
Co?
Wszystkie te rąk w stronie.
Tak. Ale ten. Później to właśnie teologia reformowana rozwinęła ten wątek, czy też zrozumienie przymierza, nie? Na zasadzie takiej, że kiedy mówimy. Inaczej wygląda przymierze zawarte między, nie wiem, Polską i Anglią w 1939 roku, nie? A inaczej wygląda przymierze zawierane między mężem a żoną. Inaczej wygląda przymierze pomiędzy Bogiem a jego ludem, nie? Także akurat to przymierze jest bliższe przymierzu małżeńskiemu niż przymierze między na przykład dwoma krajami albo coś takiego, nie? Albo kontrakt czysto handlowy ze względu na to, że to przymierze, no właśnie, tak jak Andrzej powiedział, zawiera ten bardzo taki osobisty, emocjonalny wręcz element.
Anglii i Polski też były mocne, do Polaków.
Były mocne. Nie zorientowaliśmy, że Anglicy traktowali to czysto handlowo, a może nawet jeszcze gorzej. W każdym razie, no szykuje się nowe polsko-angielskie przymierze, nie? Jutro miało być podpisane, ale ktoś zachorował. Będzie się nazywać UPA. Ukraina, Polska, Anglia. W każdym razie, kiedy mówimy o przymierzu małżeńskim, no to ono jest podobne do przymierza, jakie Pan Bóg zawiera ze swoim ludem, dlatego też apostoł Paweł w liście do Efezjan posługuje się obrazem małżeństwa, po to, żeby nam wyjaśnić więź, relację, przymierze pomiędzy Chrystusem a Kościołem. W każdym razie, to przymierze małżeńskie z jednej strony. No właśnie, a może możemy traktować je jako kontrakt, nie? Tylko taki kontrakt, który jednak wymaga, w którym się zobowiązujemy wzajemnie do czegoś o wiele więcej i większego niż w większości kontraktów, jakie zawieramy z ludźmi. Zgadza się, nie? Ze względu na to, że w przysiędze małżeńskiej, jak ona mniej więcej leci?
Zależy, która?
W zdrowiu i chorobie. W biedzie, w bogactwie, w czym jeszcze? już nie pamiętacie. Więc jak możecie dotrzymać tej przysięgi, którą już nie pamiętacie? Ha! No dobrze, nie będziemy... Ty najświeższy, jeżeli masz tak pamięć. Nie? I potem jest taka formuła...
Ja chcę się wyrywać.
Ale wiesz, jak się dobrze zachowywać.
Dobrze. Nie, ja mam to wypisane na sercu, a nie na ustach.
A na umyśle?
Nie. Dopóki
śmierć nas nie rozłączy, nie? Więc śmierć jest tym tak naprawdę jedynym sposobem na rozwiązanie małżeństwa. No dobrze. To znaczy tak, no z tego też względu to ma pewne swoje implikacje, ze względu na to, że generalnie rzecz biorąc apostoł Paweł zdaje się w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale mówić, że no jednak ludzie, którzy się rozwiedli i ponownie wyszli za mąż i później znów się rozwiedli, nie powinni wracać do tych swoich poprzednich mężów czy żon, nie? To jest ciekawe, ale może nie będziemy mieli nigdy do czynienia z takim przypadkiem apostoł Paweł.
Ale jak? W którym fragmencie?
No powiedzmy, jest, wymyślę jakieś imiona, może jakieś takie angielskie, żeby nie było podobieństw, nie? Jest John i Mary, rozwodzą się, potem John wychodzi za Suzy, rozwodzi się, później John chce wrócić do Mary. Więc generalnie rzecz biorąc, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Dlaczego? Co? To są bratki. Może to jest związane z tym, nie? Że no jeśli już ktoś raz umarł dla kogoś, to koniec. W każdym razie, słuchajcie, Mojżesz, jak już mówiliśmy, pozwolił na rozwody i pozwolił w przypadku, kiedy mąż znajdzie w żonie coś odrażającego. I zazwyczaj to coś odrażającego definiowało się, czy też powiedzmy w tradycji chrześcijańskiej, jako jakiś grzech natury, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, dotyczący sfery seksualności, nie? I najczęściej, kiedy mówimy o niewierności małżeńskiej, to właśnie to mamy na myśli. Zgadza się? Zgadza się? Chociaż niektórzy twierdzą, że skoro obiecujemy sobie coś więcej w przysiędze małżeńskiej, to może nie powinniśmy ograniczać tej niewierności tylko wyłącznie do sfery seksualnej, ze względu na to, że tak, na przykład w Księdze Wyjścia, czyli drugiej Mojżeszowej, w 21 rozdziale, Mojżesz mówi coś, czy też Pan Bóg przez Mojżesza mówi coś takiego. Jeżeli ktoś tam weźmie sobie jeszcze inną żonę, nie może umniejszać tej pierwszej pożywienia, ubrania, współżycia. Gdyby nie dopełnił wobec niej tych trzech rzeczy, może ona odejść darmo, bez wykupu. Nie? Co jest dość ciekawe, ze względu na to, że... co to nam mówi? Mojżesz wybiera... No tak, z jednej strony poligamię, ale poligamia akurat dzisiaj nas nie interesuje, zwłaszcza, że jest chyba nielegalna nadal. W żadnym nawet kraju Unii Europejskiej, ale...
Ale czytałem, że w Izraelu były takie przypadki.
Tak?
Że jakąś drogą sądową i...
Pozwolili im.
Tak. No ale to są takie sądy jednostkowe,
liczne. Ale... Słuchajcie, jeśli ktoś o tym myśli, to rzeczywiście musi gdzieś na Bliski Wschód raczej wyjechać.
A to był fragment z którego?
Księga Wyjścia 21:10. Mówi pożywienie, ubranie, współżycie. I niektórzy bibliści mówią, no tak, nie, to jest dość ciekawy fragment ze względu na to, że mówi o takiej dość szerokich obowiązkach męża w stosunku do żony. Oczywiście moglibyśmy dyskutować na temat tego, na ile te obowiązki były podyktowane i dlaczego ten mąż jednak mimo wszystko wydaje się być uprzywilejowany w związku małżeńskim, nie, w czasach Starego Testamentu. Moglibyśmy dyskutować na temat tego, na ile to było podyktowane tamtymi realiami, na przykład społeczno-ekonomicznymi, a zapewne było, nie? Ze względu na to, że samotna kobieta miała zdecydowanie gorszy start tutaj. W każdym razie ubiór, pożywienie i współżycie, jak tutaj Mojżesz ładnie mówi. I słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, no, do czegoś podobnego się zobowiązujemy, kiedy nawet obecnie zabieramy ślub, nie? że nie ślubujemy sobie wierności tylko i wyłącznie w sferze współżycia, pożycia małżeńskiego. Zgadza się? Nie? Albo to pożycie małżeńskie nie powinniśmy ograniczać tylko i wyłącznie do seksualności, ze względu na to, że no, to jest coś więcej, zdecydowanie. Nie? Więc... A co jeśli mąż przepija wszystkie pieniądze? Według Mojżesza zaniedbuje swoją żonę, nie? I to jest wystarczający powód do rozwodu. Oczywiście, prawdopodobnie nie, gdyby, powiedzmy, raz mu się to zdarzyło, nie? Ale gdyby to był jego stały sposób bycia. Tak czy nie? Ze względu na... A co jeśli by mąż...
Ale jak? Ale na podstawie jakiej? Znaczy na podstawie... No bo tu wymieniliśmy jeden fragment z tym, że jeżeli mężczyzna znajdzie w kobiecie coś odrażającego, a drugi, który dotyczy sytuacji, kiedy jest druga żona.
No właśnie.
Znaczy tu nie ma...
Jest druga żona, ale jeśli weźmie sobie drugą żonę i na przykład tą pierwszą zaniedba w którejkolwiek z tych trzech dziedzin, to ta pierwsza żona ma prawo odejść do niego, od niego, czyli rozwieść się z nim i być wolna.
No tak, ale co jak... Czyli co, rozumiem, że pieniądze, czy alkohol, tak, jest jego drugim?
No nie, nie, alkohol nie. W sensie, że jeśli przepije, to nie będzie miał pieniędzy na to, żeby zapewnić jej ubranie albo wyżywienie.
Ale nie ma drugiej żony w tym momencie.
Co?
Jak nie ma drugiej żony.
No tak, ale jeśli w stosunku do pierwszej... Jeśli w stosunku do pierwszej, tej starszej, powiedzmy, żony miał takie zobowiązania, biorąc sobie drugie, no to... Raczej nie powinniśmy dochodzić do wniosku, że jeśli ma tylko jedną, to może ją zaniedbywać. Dopiero jak weźmie sobie drugą, to nie wolno mu jej zaniedbywać w tych dziedzinach. Bo
w Talmudzie było napisane, że...
No nie, a właśnie, do Talmudu chcemy dojść, ze względu na to, że wśród Żydów, między innymi w czasach Jezusa, nie, toczyła się dyskusja na temat tego, co to jest to coś obrzydliwego, albo ohydnego, albo odrażającego, nie? I tak, niektórzy twierdzili, że tak, nie, na przykład jeśli żona dopuściła się zdrady w stosunku do męża, no to jest to, o czym jest mowa, nie, u Mojżesza. Ale z drugiej strony byli tacy goście, i to niestety było chyba bardziej popularne w czasach Jezusa, między innymi niejaki... Jak się ten żydowski uczony nazywał? Najsłynniejszy. Hillel. Bo Szamaj, kimkolwiek był, Szamaj mówi, no tak, nie, ale to w przypadku niewierności, cudzołóstwa albo czymś podobnego, nie? Chociaż akurat w przypadku cudzołóstwa to teoretycznie mogli zastosować karę śmierci. Hillel z kolei stwierdził, że tak, że to jest wszystko, co jest przykre i odpychające. Na przykład niejaki Akiba mówił, że mąż mógł się ożenić, zostawić jedną żonę, wziąć sobie drugą, jeśli ta druga była ładniejsza od tej pierwszej. Słuchajcie, ja naprawdę nie żartuję, nie? No bo przez kontrast ta brzydsza była po prostu ohydna, nie?
No Dawid tak zrobił.
W sensie?
Dawid się nie rozwiódł.
Ale tak się nie robi.
No, wziął.
Tak się nie robi. A niejaki Hillel nawet wręcz mówi, że jak to ktoś ładnie napisał, za niepowodzenia w kuchni można było też żonę. Tak, za zbyt słoną zupę też można. Znaczy, przypuszczam, że to nie jedna musiała być słona, ale jak tak generalnie i w ogóle się nie znała na kucharzeniu, ale z drugiej strony oczywiście to jest pytanie, ale czy się popsuła jako kucharka?
Nie wiem, czy od 5 słonych są, czy 10.
No właśnie. Czy nigdy nie była dobrą kucharką? Może dostała COVID-a, straciła smak. Kto wie? W każdym razie to był temat dyskusji dość ożywionej i spektrum pośród interpretatorów żydowskich było takie dość szerokie. Nie? Z jednej strony podejście, które moglibyśmy nazwać bardzo konserwatywnym, nie? Z drugiej strony w zasadzie ten powód zapisany w liście rozwodowym to była pierwsza, lepsza wręcz wymówka. Zgadza się, nie? Formalności należało jakoś dopełnić i tyle, nic ponadto. Czyli w tym momencie całkowicie, ja nie wiem, jakie oni sobie składali przysięgi małżeńskie, ale w tym momencie no, nie ma już w ogóle czegoś takiego w zdrowiu, w chorobie, w bogactwie, w ubóstwie, przy dobrym obiedzie i przy kiepskim obiedzie, nie? Tylko no, coś tam mężowi się przestało podobać i koniec. I koniec. Podczas gdy ten fragment z Księgi Wyjścia z 21 rozdziału jest ciekawy ze względu na to, że o ile tamten wcześniejszy, do którego się udaliśmy, czyli z Księgi, to było z Księgi Liczb, czy z jakiej księgi? Mówiący o tym liście rozwodowym, to ten akurat, który mówił, że mąż może dać żonie list rozwodowy. Nie, to było z Powtórzonego Prawa, 24 rozdział. Ale o tyle tutaj Mojżesz jest bardziej zainteresowany, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, dobrobytem żony, nie? Bo ze względu na to, że ten przepis chroni prawa żony, gdyby mężowi przyszło do głowy wziąć sobie drugą żonę, nie? A mógł wziąć drugą żonę niekoniecznie dlatego, że się znudził pierwszą żoną, ale na przykład ze względu na co?
To sobie mieć potomstwo na przykład. No tak, załóżmy, nie mógł mieć,
ale były też tak zwane małżeństwa lewirackie, nie? Gdzie na przykład brat był zobowiązany do poślubienia żony bezdzietnej zmarłego brata. Słucham?
Jeżeli by nie było brata, nie wiem, zginęli na wojnie, czy co, wszyscy, cokolwiek, tak?
No to faryzeusze pytali cię o to między innymi, o 7 braci. Ale no, na szczęście to nas obecnie nie obowiązuje, więc nie musimy się nad tym rozwodzić. Generalnie rzecz biorąc, Mateusz tu używa słowa porneia, nie, które nam się jednoznacznie kojarzy i ono jednoznacznie też odnosi się do sfery seksualności. Ale pytanie jest takie. Czy Jezus w tym fragmencie, w kazaniu na górze, tak całościowo omawia temat? Czy chce zwrócić uwagę jednak na pewien problem? A problem polegał na tym, że no niestety ta sprawiedliwość faryzeuszów i uczonych w piśmie była taka była sprawiedliwością, którą możemy nazwać, nie wiem, nazwijmy to jezuicką. Ze względu na to, że kto napisał, kto tak się pastwił nad jezuitami?
Pascal.
Zgadza się. W jakiej książce?
Prowincjałkach.
W Prowincjałkach, nie? Tam wypisując różnego rodzaju właśnie takie różnego rodzaju przykłady kazuistyki jezuickiej, gdzie chłopacy, jeśli Pascal prawidłowo to oddał, nie? Byli mistrzami w wynajdowaniu luk, dziur, reinterpretacji przepisów tak, żeby generalnie rzecz biorąc, w większości zobowiązań móc być zwolniony, nie? I wydaje się, że Jezus właśnie o tym mówi, nie? Że ze względu na to, że bardzo podobny temat podejmuje w następnym fragmencie, kiedy będzie mówił o przysięgach, nie? Tematy są zbliżone ze względu na to, że no, kiedy mówimy o małżeństwie, mówimy również o przysiędze, nie? Ale o tym za chwilę dojdziemy do tego, nie? Tu wydaje się, że no jednak tym dominującym problemem w czasach Jezusa w kwestii rozwodów było to, że rozwody były bardzo łatwe i proste, nie? A jeśli rozwód jest łatwy i prosty, to tym samym znaczy, że nie tylko, że małżeństwo traktuje się jednak trochę w sposób bardziej, powiedzmy, mniej poważny, nie? A już na pewno nie traktuje się poważnie faktu, że no, ogólnie rzecz biorąc małżeństwo, związek małżeński powinien być na życie i śmierć, nie? Czyli rzeczywiście tak jak my sobie przysięgamy, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Zgadza się? A jeśli jest takie lekkie podejście, to pociąga ze sobą jakby dwojaki skutek, nie? Z jednej strony jeśli ja żyję z moim partnerem w świadomości, że no jak się coś między nami popsuje, to po prostu się rozejdziemy, to jaki to rodzi skutek?
No, że łatwiej się jest dostać. W sensie
Ciężej jest przebaczyć sobie, czy jakby mieć taką perspektywę, że trzeba się nauczyć siebie.
No właśnie, nie? Czyli nie trzeba się. Człowiek ma tę świadomość, że nie musi się tak starać jednak o ten związek i o jego jakość, jakby rzeczywiście od tego zależało jego życie. Zgadza się? Nie? Co jest dość bardzo ważne, to Jordan Peterson między innymi mówi, który niedługo przyjdzie do Polski. W każdym razie mówi o tym, że no słuchajcie, nie, no, związek małżeński to jest tak jak dwóch więźniów skutych jednym łańcuchem, nie? I z tą świadomością powinniśmy traktować małżeństwo. Że no, jak już ta pierwsza miłość jakoś nam tam, powiedzmy, transformuje, no to od czasu do czasu powinniśmy sobie przypomnieć, no ale kurczę blade, muszę z nim spędzić resztę mojego życia. W związku z tym, no, między innymi w moim interesie, nie? Znów, oczywiście najlepiej jest, jeśli ludzie się kochają jak co?
Jak rubelki.
Jak rubelki, czy jak dwa słonie, nie? Albo coś w tym stylu. I nie trzeba absolutnie ich w żaden sposób motywować ani pouczać, nie? Ale jeśli już pojawi się jakiś kryzys, no to oznacza, że tej miłości już nie ma, nie? Czy też takiej miłości nie ma. Coś w niej zaczęło szwankować. Więc przynajmniej, nawet ja bym powiedział, z takiego poczucia honoru i wyrachowania, nie? Warto sobie przypomnieć, no ale no, muszę jakoś sobie ten związek poukładać, nie? W związku z tym no, nie będę wrednym gościem, który non-stop co robi. Może spotkaliście takie małżeństwo, które wystarczyło posadzić ich razem w jednym pokoju na 5 minut i co?
Wojna.
I wojna, nie? I się żrą o wszystko, o każdą pierdółkę, cokolwiek się wydarzy, wystarczy, że mąż czy żona otworzą usta, nie? Już, a głupia jesteś, nie? A co ty? I tak dalej, nie?
W czasach kwarantanny.
Co?
W czasach kwarantanny.
W czasach kwarantanny.
Małżeństwo nie przetrwa.
Znaczy, no,
może osobno
pierwszym lockdownie rzeczywiście to było wyzwaniem, ale dlatego słuchajcie, no niedobrze jest mieszkać w kawalerce, nie? Bo człowiek za dużo czasu.
To powiedział Bóg od razu, jak niedobrze człowiekowi, kiedy jest sam. I niedobrze mieszkać w kawalerce.
Dlatego weź kredyt. Nie, weź kredyt i wyjedź za granicę. Słuchajcie, tak to niestety było, nie? Ale Jezus mówi, słuchajcie, nie, no, nawet już nie z tego powodu, że małżeństwo jest obrazem związku pomiędzy Bogiem a Jego ludem, ale choćby dla waszego własnego dobra, nie? Warto jest, żebyście traktowali ten związek poważnie. Ze względu na to, że, no znów, tak, niedobrze jest, jeśli Adam jest zły. Jak mówiliśmy, są, ale to są wyjątki mimo wszystko. Ludzie, którzy są stworzeni w taki sposób, że oni są w stanie sensownie w miarę funkcjonować, ale jednak nie wiem, czy ktoś, bo nawet jeśli ktoś nie żyje w związku małżeńskim, to jednak wydaje się, że niemalże każdy szuka innych bliskich więzi, nie, z ludźmi. Może nawet nie przyjaźni, nie, ale cokolwiek. W każdym razie, jeśli człowiek traktuje małżeństwo w taki sposób, że no to tak, jak chodzenie z dziewczyną, a może jeszcze luźniej, nie? Albo jak kontrakt między kupcem a sprzedawcą samochodu, albo coś w tym stylu, całkowicie coś niezobowiązującego, to no to człowiek nie dba o to. Potem sobie myśli, a to wezmę sobie inną, drugą, trzecią, piątą, nie? Ale ten sposób myślenia i taki rytm życia do czego doprowadza?
Bankructwo.
No raz, że do bankructwa nie chodzi. Jednych do bankructwa, innych do fortuny, nie? Zwłaszcza tych, którzy się zajmują sprawami rozwodowymi. Ale, chociaż to chyba bardziej w Ameryce, nie wiem. W Ameryce więcej, zdaje się, na tym można zarobić niż w Polsce. W każdym razie, a słuchajcie, to sprawia, że przynajmniej po tym trzecim małżeństwie, nie, każdy kolejny związek jest jakby... Jest mniej w nim treści, jest mniej w nim oddania, zobowiązania. No bo jeśli to rzeczywiście wystarczy U nas to jeszcze to nie jest chyba tak prosto się rozwieść, nie? Ale jeśli w tamtych realiach to było tak prosto, że no list rozwodowy i koniec?
Bo we Francji tak teraz ten pakt jest rozwiązywany.
Ale pakt nie jest małżeństwem.
No tak, ale listem też można.
Słuchajcie, to prowadzi nie tylko do dewaluacji małżeństwa, ale to prowadzi właśnie do tego, że no, te związki z czasem mają coraz mniej wartości, przestają się coraz bardziej liczyć i właśnie to, czego człowiek przynajmniej teoretycznie powinien szukać, nie, w takim związku jak małżeństwo, czyli intymności, o której mówił Adam, nie, ta jest ciałem z ciałem, jego kością z kości mojej, nie, tej radości, której nie znam nigdy wcześniej, tego już nie ma i nigdy nie będzie. Nie? Więc mówię, to są jakby dwa aspekty. Raz, że Paweł w liście do Efezjan zdaje się mówić, że my jakością naszych małżeństw dajemy świadectwo albo dobra, albo złe o Chrystusie, ale drugi, no, dla naszego własnego dobra. Jeśli nam rzeczywiście zależy na bliskich, głębokich, trwałych związkach, no to znów, po pierwsze, w nie trzeba inwestować, a po drugie, no, jeśli będziemy lekceważyć nawet taki związek, który poza przyjaźnią jest najbliższym związkiem, w jaki można wejść z drugą osobą, no to nic dziwnego, że w końcu zaczniemy coraz większą pustkę w naszym życiu odczuwać, nie? Zwłaszcza, że to, iż nie jesteśmy w stanie sobie zakładać życia z żoną czy z mężem, nie? To najczęściej przełoży się również na to, że nie będziemy w stanie poukładać sobie życia z innymi ludźmi, nie? No bo dlaczego? Mielibyśmy inne związki traktować bardziej poważnie niż traktujemy o ten, który wydaje się być najważniejszy. Ja wiem, że są goście, którzy prawdopodobnie są w stanie sobie znaleźć lepsze grono kolegów do picia, niż jak sobie poukładać z nimi wspólne życie. A jednak coś mi się udało. I o tym Jezus mówi, nie? Jezus cały czas mówi, słuchajcie, wasza sprawiedliwość ma być przynajmniej o ciupinkę lepsza, większa i prawdziwsza niż sprawiedliwość faryzeuszów i uczonych w piśmie. W związku z tym, no to jest ta jedna z dziedzin podstawowych w życiu ludzi, tu już nie wnikamy w kwestię dzieci, nie? Co się w kontekście rozwodów, małżeństw. Ale mówi, no przynajmniej się postarajcie trochę bardziej niż faryzeusze, żeby to małżeństwo odpowiadało temu, czym powinno być od samego początku, nie? Znaczy tak, ociupinkę, może nawet bardziej niż ociupinkę.
Tak, że podobno przed wojną do jednostki wileńskiej wielu katolików przechodziło ze względów rozwodowych.
A Piłsudski przypadkiem też nie został innowiercą z tego powodu?
Ale wszystkim uterminem akurat.
Adwokaci kościelni robili ogromne interesy przed wojną. Znaczy, to się tego też. W sensie ci, którzy bronili przed sądem kościelnym, raczej robili sprawy tam nieuważnione.
Czy mówisz, najlepiej być księdzem prawnikiem?
Cejrowski się...
Udało mi się. No widzisz. Jednak można.
Mogę powiedzieć, z jakich powodów.
Jednak można. Czyli tak już, żeby nie... Słuchajcie, no to...
Żona go obosu puścił.
Zgadza się. Ale za to karierę na tym zrobił. Także mu się udało koniec końców. Słuchajcie, bo to jest tak. Musimy o tym pamiętać. Żeby nie popaść też w drugą skrajność, ze względu na to, że jedna skrajność to jest no rozwód na życzenie, nie? Który praktycznie nic nikogo nie kosztuje, przynajmniej w teorii. Z drugiej strony, ja byłem świadkiem, zaproszono mnie, żebym gdzieś tam uczestniczył w rozwodzie, był jakiś tam pastor, który kompletnie, totalnie zaniedbał swoją żonę, nie? Tam ponoć nikt nie twierdził, że była sprawa jakiegoś cudzołóstwa, ale no kompletnie, totalnie ją zaniedbał pod każdym względem. Mogliśmy powiedzieć we wszystkich tych trzech dziedzinach, o której mówił Mojżesz, czyli ubranie, wyżywienie i współżycie, w sensie, że no, nie łożył w finansowo, chociaż mógł i tak dalej, nie mówiąc oczywiście o zaniedbaniu w sferze współżycia i tak dalej. I teraz niestety ta kobieta formalnie była członkiem jakiegoś tam, nazwijmy to, zboru, wspólnoty rzekomo bardzo biblijnej i bardzo konserwatywnej. No i ona mówi, no ale to mam dwoje dzieci, musiałem wynająć własne mieszkanie, muszę pracować na dwóch etatach i tak dalej, i tak dalej. No ja już, no ten człowiek jest dla mnie kompletnie obcy, nie? Ze względu na to, jak się odnosił do mnie i do naszych dzieci przez wiele lat. Kompletne, całkowite zaniedbanie. No ich tak zwani bracia usiedli i mówią, no ale przecież Pan Jezus zabronił rozwodów. I to było koniec dyskusji, nie? Albo kiedyś byłem świadkiem innej właśnie podobnej sprawy, gdzie chłop rzucił, zaparł się Chrystusa, rozpił się, no ale przecież siostra musi jakoś tutaj z nim wytrzymać, bo przecież rozwód, Jezus zabronił rozwodów, nie? Bo z tym siostrą nadal składa świadectwo, nie? Tam do jakichś rękoczynów też dochodziło. Czy o tym Jezus mówi? Czy to ma na myśli? Nie, to jest takie trochę myślenie utopijne kompletnie, jakbyśmy... Ja wiem, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa bardzo wiele zmieniło w życiu, nie? Ale nie zapominajmy jednak o tym, że to, co Jezus mówi, ze względu na wasz grzech, Jezus, Mojżesz dopuścił rozwód. Jeśli byśmy osiągnęli stan bezgrzeszności, to nie byłoby potrzeby, nie, dopuszczać do rozwodu. Pytanie, czy osiągnęliśmy ten stan bezgrzeszności, żeby absolutnie w żadnej sytuacji, nie? I słuchajcie, to jest czasami trudno wycyrklować, gdzie jaka sytuacja rzeczywiście dopuszcza, usprawiedliwia, a jaka nie. Dlatego nie należy tutaj żadnej pomocnej decyzji podejmować, nie? Ale to upieranie się, że nie, absolutnie w żadnej sytuacji, nigdy, pod żadnym warunkiem, nie, choćby ten chłop był, nie wiem, łajdakiem, kobieciarzem, pijakiem, hazardzistą i w ogóle znęcał się nad żoną, dziećmi, nad wszystkimi dookoła, to nie, absolutnie nie, ze względu na to, że nie ma rozwodów, nie? No ale wydaje się, że Jezus nie zmienia tutaj niczego tak bardzo radykalnie w stosunku do tego, co mówił Mojżesz. Nie? On tylko mówi, słuchajcie, no, to, co panowie faryzeusze i uczeni w piśmie zrobili z Mojżeszem, to z Mojżeszem już niewiele ma wspólnego, nie? Ze względu na to, że oni nawet nie traktują poważnie tego, co Mojżesz mówił na ten temat. Nie? A z drugiej strony mówię, ale słuchajcie, no, dobrze. Trzeba się starać.
Czy ta perspektywa właśnie dopuszczalności pod pewnymi warunkami nie sprawiła trochę, że w takiej kulturze amerykańskiej na przykład takie przyzwolenie nawet dla osób religijnych na wierzących na rozwód jest o wiele szersze?
No ja wiem, no ale to jest ten problem, nie? Bo my byśmy chcieli albo tak jak ci ten jakiś Akiba Hillel mówią, no cokolwiek ci się nie spodoba i możesz się rozwieść, nie? Czyli w zasadzie rozwód na życzenie. Albo z drugiej strony chcielibyśmy no, jakiegoś takiego absolutnego zaskazu, bo zniuansowanie kwestii od razu wydaje nam się być otwarciem bram piekła. Nie?
Ale dokładnie o tym mówi Jezus. Jezus mówi, za obecny stan rzeczy nie jest odpowiedzialny Mojżesz, który pozwolił na rozwód w określonych sytuacjach, tylko wy, którzy żeście tego Mojżesza, te mojżeszowe wyjątki uczynili regułą, nie? I jeśli mówisz, chociażby podajesz przykład Ameryki, dokładnie to. Jakby problemem nie jest Biblia, która dopuszcza rozwody w pewnych sytuacjach, tylko to, że ludzie z tych wyjątków robią regułę, nie?
No tak, jak aktualne współczynnik rozwodów, to nie ma jakiejś takiego. W Europie największej jest w Hiszpanii.
No tak, ale chodzi mi o to, że w Polsce jak jesteś katolikiem i nie jesteś znanym podróżnikiem albo dyrektorem telewizji, to nie weźmiesz rozwodu.
Nie. No chyba, że
znaczy, zostaniesz protestantem. Mówisz o unieważnieniu małżeństwa?
W sensie mówię...
Masowo się unieważnia teraz.
Proszę?
Te tak zwane kościelne rozwody, czy unieważnienie małżeństwa, to masowe teraz.
Tak?
O!
W sensie to tam każdy może być. Po tylu latach małżeństwa z trójką.
Raz, że coraz łatwiej, a dwa, że jeszcze teraz dodatkowo papież Franciszek zmienił dość mocno procedury. Ułatwił.
To jest tak, kiedyś była taka dygresja, że na przykład to, co postulował Hus, to teraz w większości wprowadził do Kościół katolicki. To tak samo teraz jest, w sumie będzie z tymi rozwodami.
Jak
się wieków do tego.
To są liczby właściwie masowo, bo znaczy to jest.
Masowo. Masowo w tym sensie, że olbrzymia większość spraw, które wpływają do sądów biskupich, kończą się unieważnieniami. Kiedyś było odwrotnie, kiedyś to była zdecydowana mniejszość. To raz, a dwa. Nie wiem, ile tego jest, ale wiem, że jest dużo, coraz więcej. Natomiast prawda jest też taka, że za kilkanaście lat nie będzie już tak wielu ludzi, którym zależy na kościelnym unieważnieniu rozwodu, więc pewnie ich ktoś spadnie. Nie? Teraz jednak jeszcze ciągle liczba ludzi, którzy chcą mieć czystą kartę i możliwość zawarcia ponownego związku kościelnego, jest dość duża.
Jaki jest cel, że w ogóle Kościół udziela takich tylu tych unieważnień w zasadzie? Przecież
jest wiele powodów.
Jeżeli przymykają oko i nie badają, no to sami chyba wiedzą, że no, że właśnie postępują dokładnie tak jak ci faryzeusze w czasach Jezusa, tak?
No do tego chyba jeszcze nie doszli.
No, ale prawie. Tak, jeżeli się większość kończy się pozytywnym załatwieniem sprawy, no to każdy może napisać byle powód i
bardzo no, szansę. Nie, to tam trochę
bo ty, na przykład,
może się nie było tego
w latach 90.
No,
chyba w latach 90. czy to było już 2000, Cejrowski właśnie wziął, unieważnił sobie ślub na podstawie tego, że nie było ślubu cywilnego po ślubie kościelnym. Był tylko ślub kościelny, niepotwierdzony przez ślub cywilny i to było powodem unieważnienia. Nie, że tam nie znałem. Nie, no tak, no jest.
Słuchajcie, w każdym razie tutaj Jezus, musielibyśmy sięgnąć do greckiego tekstu, ale uwierzcie mi na słowo. Jezus, w tym tłumaczeniu Korety jest mowa, że kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, czyli tego porneia, sprawia, że ona dopuszcza się cudzołóstwa. Nie? Wydaje się, że to z gramatycznego punktu widzenia jest możliwe tłumaczenie, to tak dla wyjaśnienia. Ale można to tłumaczyć też inaczej i to chyba by miało więcej sensu ze względu na to, że to tłumaczenie o co chodzi? Jeśli ktoś według Jezusa w sposób całkowicie nieuzasadniony rozwodzi się z żoną, nie? I wtedy ta żona oczywiście jako opuszczona, porzucona, rozwiedziona wychodzi za mąż, to oczywiście nie ona jest cudzołożnicą w tym momencie, tylko Jezus mówi, w tym momencie ten człowiek zachowuje się jak, nazwijmy to, stręczyciel albo Alfons, nie? Wina cudzołóstwa, czy też on dopuszcza się grzechu cudzołóstwa. Rozumiecie to, czy nie rozumiecie? Jest żonę, porzuca Mary w sytuacji, która nie uzasadnia, nie? Po jej stronie nie ma żadnej winy, która by uzasadniała rozwód. I ona oczywiście w tym momencie jest wolna. Paweł do Koryntian mówi, no jeśli ktoś na przykład żonę chrześcijankę, mąż poganin porzuci, to ona może oczywiście wyjść ponownie za mąż, byle w Panu, jak to dodaje Paweł. Nie? I teraz, to tłumaczenie jest takie trochę niezręczne, bo ono jakby sugeruje, że ta porzucona żona, jak wyjdzie drugi raz za mąż, to ona się dopuszcza cudzołóstwa, nie? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Jezus przyrównuje tę sytuację, że to mąż jakby, jak to wyjaśnić, popychał tę żonę do cudzołóstwa, nie? Nie ona staje się cudzołożnicą, ale na nim spoczywa wina, tak jakby z niej uczynił cudzołożnicę. Rozumiecie?
No ale jakby teraz przejść do...
To jest taka sama wina, nie? Jakby on był Alfonsem w stosunku do własnej żony.
Ale jakby
wina jest całkowicie po jego stronie, nie? No ona jest tutaj jakby kompletną ofiarą, więc no, nie ma mowy o jej jakiejkolwiek winie z jej strony. wynikającej z faktu ponownego zamążpójścia.
Jakby wrócić do tego przykładu, tego pastora, który się...
Tak.
Był problem. No to okej, no jest jego wina, załóżmy.
Tak.
No i teraz rozumiem, że ta kobieta chce zacząć swoje życie.
Tak.
A co z nim? Jeżeli on jest tu winny.
No słuchajcie, jeśli on jest całkowicie winny, ale udaje niewiniątko do końca, no to nawet jeśli jego bracia starsi, czy jakkolwiek ich nie nazwać, mówią, no nie, nie, on tu jest święty w ogóle i po wodzie chodzi, no to w oczach Boga on jest winny, nie? Jeśli on ponownie by wyszedł, czy się ożenił, no to według tego, co Jezus tutaj mówi, on się w tym momencie staje cudzołożnikiem, winny cudzołóstwa, nie? Ze względu na to, że ten, kto w sposób nieuprawniony porzuca żonę czy też męża i ponownie się z kimś wiąże, to jest winien grzechu cudzołóstwa w tym momencie.
Czyli właściwie można to ograniczyć do tego, że mamy no, nie postępować po faryzyjsku w tym sensie, że nie szukać przyczyn, jakby sposobu na to, żeby się rozstać, tak? Tylko no, jakby są sytuacje, z którymi trzeba sobie poradzić, bo załóżmy ta osoba, ten pastor mógłby też za 15 lat czy za 5 nawet okazać skruchę i powiedzieć no...
No mógłby, tylko że na dzień dzisiejszy nikt nie może tego zagwarantować, nie?
No oczywiście, znaczy, tak, jest... tak, oczywiście, no ale czyli ostatecznie po prostu no, chodzi nie, o to, żeby właśnie nie traktować tego na zasadzie takiego sądu, tak? W sensie takim, tu są moje dowody, jakby tak... Była, nastąpiła na przykład zdrada i tak dalej, i teraz to weźcie, jest rozwód, tylko no w sposób taki wewnątrz, tak? No, że ja jestem w oczach Boga do tego no, usprawiedliwiony w tym sensie, że ja wiem, że zrobiłem wszystko, co mogłem, tak? Czy kobieta wie, że mogła zrobić wszystko, co mogła w tym małżeństwie, no i nie da się już tego uratować. Żeby tego nie traktować instytucjonalnie, tak, rozwodu, tylko tak w taki sposób.
No, z jednej strony tak, nie? A to wynika między innymi z charakteru małżeństwa, nie? Że to jest coś zdecydowanie więcej niż kontrakt, nie? Dlatego jest mowa o tym, że będą jednym ciałem i tak dalej. Dlatego rozwód jest przyrównany do śmierci, nie? I skutki rozwodu są teoretycznie takie same, jak skutki śmierci jednego z małżonków, nie? W każdym razie to jest jedna rzecz, nie? Ale druga rzecz, no, generalnie rzecz biorąc, Jezus mówi, no, nie ułatwiajcie sobie tego, ze względu na to, że ułatwienie rozwodów, a zwłaszcza no, wyjście poza ramy, które zostały no, dość jednoznacznie ustanowione w Piśmie Świętym, sprawiają, że łatwiej przychodzi nam lekceważyć sobie obowiązki małżeńskie, nie? I nie przykładać się tak, jak powinniśmy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale wydaje się, że w tamtych czasach to nie było zbyt wielkiej różnicy między naszymi czasami, nie? W sensie, że ach, nie, już nie odczuwam tego poruszenia serca, no to tyle, nie, to się skończyło, no trudno, nie, albo no rozczarowałem się. No i trudno, nie? Trzeba dalej poszukać sobie kogoś innego. Nie jest, no, z takim podejściem na pewno nic nie wyjdzie z tego małżeństwa. No ale skoro już jako ludzie świadomi podjęliście decyzję o wspólnym życiu, no to no, jedno i drugie musi się postarać. A kto wie, może coś z tego wyjdzie. Może to poruszenie serca wróci. A nawet jak nie wróci, to może ze względu na co? Czy z drugiej strony, ach, to moglibyśmy tutaj wiele niuansować w tej chwili. Bo to też jest ciekawa kwestia. Chyba już nie przejdziemy do następnego fragmentu dzisiaj. To też jest ciekawa kwestia ze względu na to, że można sprowadzić małżeństwo do, nie wiem, wspólnego życia pod jednym dachem, wspólnego zarządzania majątkiem itd., itd. Ale Mojżesz mówi o czymś o wiele bardziej intymnym, mówi o współżyciu, nie? W tym sensie, no dobrze, ale jeśli między mężem i żoną się coś tam popsuje, ale mówi, no dobra, nie, ze względu na to, że jednak nie powinniśmy może się rozwodzić, to majątek mamy wspólny, wspólnie gotujemy, wspólnie... wspólny kredyt spłacamy, nie? No to, to będziemy nadal żyć jako małżeństwo, nie? Co myślicie w takiej sytuacji? Ale Mojżesz mówi, no ale zobowiązanie, no oczywiście wiemy, są jakieś tam przypadki związane z wiekiem, czy też z chorobą, gdzie współżycie małżeńskie jest niemożliwe. No ale ci ludzie żyją pod jednym dachem i zarządzają wspólnie majątkiem i na tym to małżeństwo się kończy. Czy tak to powinno wyglądać? Czy w tym momencie mogli powiedzieć, no ale no jakoś tak się złożyło, że przestaliśmy współżyć sobą, to w związku z tym może jednak możemy się rozwieść. Tylko kto jest w tym momencie winny?
Co z takim małżeństwem, co powiedzmy jedna z osób chce dzieci, a druga nie?
A widzicie, to, to jest coś innego, nie? Ze względu na to, że gdybyśmy byli jezuitami, faryzeuszami, to byśmy powiedzieli, to może ta cwańsza strona powinna przynajmniej próbować zainicjować współżycie, żeby potem mogła powiedzieć, ale ja chciałem, ale on nie chciał, czy ona raczej.
Znaczy, wydaje mi się, że jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Tam w tym fragmencie z Księgi Wyjścia mowa jest o tym, że jeżeli nie spełni tych warunków, żona może odejść, ale jakby kontekst i sposób sformułowania tego zapisu pokazuje, że tu nie chodzi o zaniedbanie, tylko o porzucenie. Mhm. Nie? W sensie takim, że nie możemy tego, co Mojżesz mówi, że są obowiązki małżeńskie, których naruszenie daje prawo do rozwodu, rozumieć w sensie takim, że słabość jest podstawą do rozwodu. Nie? Że mąż, no nie wiem, no nie jest doskonały, więc w jakimś obszarze zaniedbuje żonę.
No bo...
nie? I odwrotnie. Bo gdybyśmy tak to rozumieli,
to wszyscy mogliby się rozwieść.
To zawsze można się rozwieść, nie? Każdemu jesteśmy w stanie wytknąć zaniedbanie. Natomiast ten fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej nie mówi o zaniedbaniu, tylko o porzuceniu w jakiejś dziedzinie.
Nie? Czyli skrajnym zaniedbaniu.
Tak. I to jest jakiś taki kierunek dla nas w sposobie myślenia o rozwodzie, nie? Rozwód nie jest jakby reakcją na cudzą słabość, nie? Tylko reakcją na to, że ktoś nie chce, nie? Porzucił swoje obowiązki, porzucił swoją pozycję, zniknął, nie? Albo zniknął fizycznie, tak zupełnie, po prostu poszedł sobie, albo, co też jest możliwe, zniknął, choć teoretycznie jest obok, nie?
Mi się wydaje, że w ogóle ten fragment wskazuje na taką, takie to nakarmienie, czy danie przeodzienia i tak dalej, tak? Bo o tym mówimy.
Tak.
Wskazuje na taką podstawową wspólnotę, w tym sensie, że jeżeli, no tu już cytując Nowy Testament, tak? Jeżeli masz dwa płaszcze, to jeden oddaj, tak? No to jeżeli się żonie nie odda tego płaszcza, no to nie uczynił się podstawowego czynu, który jest winien bliźniemu, a co dopiero swojej żonie, prawda? Tak samo z nakarmieniem i...
Czyli co zrobić, jak mąż chce dzieci, a żona nie chce dzieci?
No to w ogóle samo, no to jest podstawą do unieważnienia. Zależy z perspektywy katolickiej, no jeżeli zależy, co sobie mówili wcześniej, tak? No rozumiem, że się jako małżeństwo mają taki obowiązek, tak? No to...
W pewnym sensie to jest, no... W pewnym sensie to jest problem
była przysięgą
czasów współczesnych, nie? Ze względu na antykoncepcję, bo kiedyś odmowa współżycia była równoznaczna, znaczy odmowa posiadania dzieci była równoznaczna z odmową współżycia. Ze względu na to nawet, że ich metody dokonywania aborcji były takie dość drastyczne i nie do końca skuteczne.
Nawet z perspektywy katolickiej nie ma wielkiego problemu, że w takiej sytuacji się unieważnić małżeństwo.
Przy odmowie? Nie, tak. No tak.
No jeżeli nie ma...
Unieważnić małżeństwo możesz tylko wtedy, no w tej sytuacji, o której mówisz, jeżeli druga strona wchodziła w związek małżeński, nie chcąc mieć dzieci. Natomiast jeżeli ktoś w trakcie małżeństwa doszedł do wniosku, a jednak nie chce mieć dzieci, to to nie jest podstawą nieważności.
No tak, 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 tak. No dlatego zależy, co oni sobie mówili, no ale w pewnym sensie można powiedzieć, że jeżeli zawsze tak uważał, czy uważała, tak, bo może być
tak. No to może wtedy wady oświadczenia woli.
No właśnie,
tak. No bo przy umożliwieniu małżeństwa katolickim zasada jest taka, że ona musi być nieważna od chwili zawarcia, czyli musi być jakaś wada oświadczenia woli, bądź też niezdolność. No, dzisiaj najczęstszym powodem unieważnień w sądach kościelnych jest tak zwana niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Kiedyś rozumiano to bardzo wąsko, w zasadzie chodziło o niezdolność do współżycia. A dzisiaj na przykład skrajna niedojrzałość. Facet nie jest zdolny do tego, żeby pójść do pracy i zarobić na rodzinę. Nie? To to już jest niezdolność do podjęcia istotnego obowiązku małżeńskiego. Jak się ujawni w trakcie małżeństwa, to może być podstawą do jego unieważnienia.
Ale też...
Ale słuchajcie, to jest w pewnym sensie zgodne z tym, co Mojżesz jednak mówi, nie?
Być może, tylko Mojżesz nie nakazywał unieważniać małżeństwa. Tylko dawał raczej podstawę.
Ja takie pytanie jeszcze, bo na koniec nie wiem.
Dobrze.
Tak? Czyli tak... bo
to można, czy nie można? Mowy.
Nie, nie. Mamy dwie sytuacje. Jest to samo małżeństwo i mężczyzna jest straszny. Już w ogóle olał to małżeństwo. U niego to w ogóle już nie liczy się to dla niego właściwie i on najchętniej by się tego pozbył, gdyby nie kwestie społeczno-kulturowe. Mhm. I w tym momencie żona, która czuje się przez niego opuszczona, go zdradza. I on wtedy mówi: o!
No tak.
Na chwilę, tylko chcę dać dwie perspektywy. No, to teraz idę i biorę rozwód, tak? Okej, okay, to jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja jest taka sama, nadal jest taki sam ten mąż, tylko kobieta stwierdza: ja już nie mogę z tą być, bo się nie da. Z perspektywy takiej, jaką mówimy, z biblijnej, ta druga sytuacja jest bliższa ideałowi. Tak.
No nie, bo słuchajcie...
W takim sensie, że mamy to... Nie chodzi mi o to, że ona od razu, tylko... Jakby, że no nie jestem w stanie już z tą, ja widzę, że ty nie jesteś ze mną, jesteś, a nie jesteś.
Jeśli, to znaczy tak, nie, to jest teoretyczna, hipotetyczna sytuacja, bo to wiadomo.
Bo pierwsze jest faryzejskie.
Wszystkiemu należy się przyjrzeć, nie, jak to rzeczywiście jest, ale jeśli rzeczywiście tak jest, że on ją kompletnie zaniedbał pod każdym względem i to nie jest tylko takie, że tak powiem, no, brak pełnej dojrzałości, tylko raczej nikczemność z jego strony, no to jednak według i Mojżesza, i Jezusa, to zanim ona jednak sobie znajdzie, po pierwsze, kogoś drugiego, no to powinna mimo wszystko doprowadzić do rozwodu.
No tak.
Ze względu na to, że w tej sytuacji teoretycznie, hipotetycznie, ona ma podstawy do wniesienia sprawy rozwodowej, nie? I dopiero potem związać się z kimś innym.
Mówiłem o tym przykładzie dlatego, że on pokazuje, że nawet wykorzystując te słowa Chrystusa, można się zachować faryzejsko.
Wiesz co,
w ten sposób.
To jest niestety dość często, nie? Żona zaniedbywana przez męża wydaje się w jakiś tam, nazwijmy to, romansy z daleko idącym. To jest bardzo często spotykane, nie? Ale no, znów, może jednak lepiej, jeśli jest ku temu uzasadnienie, najpierw się rozwieść, a potem szukać nowy związek. Nie?
No dobrze, słuchajcie, i ta godzina nam się rozciągnęła dzisiaj strasznie, pewnie mogliśmy kontynuować ten temat na różne sprawy, może kiedyś do listu do Koryntian zajrzymy. I tam będzie jeszcze parę innych sytuacji i niuansów odnoszących się do tego. Ale tak podsumowując, Jezus mówi nam, słuchajcie, warto jednak trochę poważniej traktować małżeństwo.